Zapraszamy do wysłuchania podcastu, który powstał w ramach projektu Nie było Europy, mieliśmy wojnę, realizowanego przez Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego przy wsparciu przedstawicielstwa regionalnego Komisji Europejskiej. Ja nazywam się Robert Żurek, jestem historykiem i dyrektorem zarządzającym Fundacji Krzyżowa. Zapraszam na rozmowę z profesorem Andrzejem Chwalbą z Uniwersytetu Jagiellońskiego, historykiem specjalizującym się w dziejach XIX wieku. Tematem rozmowy będzie rozwój nacjonalizmu w XIX-wiecznej Europie i jego wpływ na losy naszego kontynentu. Panie profesorze, w XIX wieku pojawił się w Europie nacjonalizm. Jak można zdefiniować tę ideologię? Skąd ona się wzięła i kiedy się pojawiła?
Nacjonalizm pojawił się w Europie. Europa jest matką różnych izmów, w tym nacjonalizmu. A to wynikało z tego, że te procesy, które się rozpoczęły w końcu wieku XVIII, do tych izmów prowadziło, no między innymi do nacjonalizmu. W XVIII wieku coś takiego jak nacjonalizm nie mógłby się pojawić, czyli ideologia, która podkreślała wartość swojego własnego narodu kosztem innych narodów, podkreślała jego szczególne dziedzictwo i prawa wynikające z tego dziedzictwa, nawet do panowania nad innymi nacjami, nad innymi narodami. Ideologia nacjonalistyczna, ona będzie bardzo istotna w końcu wieku XIX i na przełomie wieku XIX-XX, kiedy nasilają się napięcia między państwami w Europie. Ale mówię, w końcu XVIII wieku to było niemożliwe. Europa była podzielona na stany, nie było równości wobec prawa. Można mówić o dwóch światach. W świecie poddanych, którzy składali się z różnych grup wyznaniowych, środowisk i kulturowych. Po drugiej stronie mieliśmy nieliczny świat właścicieli poddanych, a nad tym wszystkim panował absolutny monarcha, no poza Wielką Brytanią i poza Rzeczpospolitą polsko-litewską. Natomiast rewolucja francuska w ślad za ideą oświecenia wprowadziła pojęcie narodu w nowoczesnym rozumieniu. Na czym polegało to nowoczesne rozumienie? A na tym, że naród stanowią wszyscy. Obalono we Francji Bastylię w 1789 roku, kiedy powołano miejsce zgromadzenia prawodawczego, Zgromadzenie Narodowe, kiedy to stan trzeci uznał się narodem. To jest ten moment kluczowy w dziejach Europy, że wszystkie stany, które będziemy w tej chwili likwidować, wprowadzając równość wobec prawa, one stanowią wspólnotę naród. No bo właśnie Francuzi uznali, że tam właśnie, w Paryżu, narodziła się idea narodu nowoczesnego. I to Francuzi pierwsi sformułowali myśl, a za nim poszli inni, że naród jest suwerenem. To naród decyduje o tym, jaka jest władza. Nie będzie władców, którzy są pomazańcami boskimi, bo nie ma Boga. Bóg nie istnieje. Naród faktycznie jest Bogiem i on ma prawo decydowania o tym, jaka będzie władza. I stopniowo ta idea narodu jako takiego zjawiska międzystanowego dociera wraz z wojskami napoleońskimi do Europy, wszędzie znajdując wyznawców i entuzjastów, a europejski romantyzm znakomicie to upowszechnił. Romantyzm jest tą ideologią, którą w Polsce kojarzymy z wielkimi nazwiskami, podobnie jak w całej Europie, ale jednocześnie romantyzm miał istotny wpływ na przekształcanie się idei narodowej w ideę nacjonalistyczną. Romantyzm sięga i do ludowości, do historii ludu, do dziejów ludowości, do świata duchów, symboli, mitów, średniowiecznych idoli, średniowiecznych herosów. To jest podstawowym budulcem tego nowoczesnego XIX-wiecznego narodu. Ta ideologia narodowa, na przykład we Francji, prowadzi do upowszechniania języka francuskiego, do upowszechniania centralistycznego modelu państwa, co prowadzi do likwidacji odrębności. Przecież jeszcze w połowie XIX wieku, pod koniec XIX wieku, mieszkańcy Francji używali bardzo różnych języków. Mieszkańcy południa Francji używali języka bliskiego katalończyka. Podobnie się to działo w Wielkiej Brytanii, gdzie ta idea narodowa kształtuje naród angielski, inaczej niż naród szkocki, ale z kolei w opozycji do narodu angielskiego odradza się idea narodu irlandzkiego. Także dochodzi do już w XIX wieku do zderzenia różnych racji narodowych i państwa jednonarodowe pod koniec wieku XIX lansują ideę państwa narodowego, czyli państwa jednego narodu, i ten naród wiodący, naród państwowy, ma prawo do dyskryminowania innych narodów. Dlaczego? Dlatego, że on ma władzę w tym państwie. To prowadzi do napięć, do konfliktów, co spowoduje rozsypanie się Europy w czasie wojny światowej.
Chciałbym nawiązać do tego, co mówił pan o roli romantyzmu. W Polsce niekoniecznie łączymy romantyzm z jakimś istotnym impulsem dla powstawania nowoczesnego narodu i nacjonalizmu. Natomiast pan zwrócił na to uwagę i wspomniał pan również o tym, że wtedy wykuwały się pewne mity narodowe. Chciałbym zapytać, czy mógłby pan podać kilka przykładów takich mitów? Czy one w przypadku różnych krajów były podobne, czy też były jakieś istotne różnice między nimi?
Tak, jeszcze chciałbym wspomnieć, bo najpierw pan dyrektor mówił o tym, że nie wszędzie romantyzm prowadzi do późniejszej identyfikacji nacjonalizmem, ale to wynikało z nierównomiernego czy asymetrycznego rozwoju społeczeństw w Europie w XIX wieku. Zwróćmy uwagę, że bez uwłaszczenia chłopów, bez równości wobec prawa, bez likwidacji poddaństwa, idea narodowa i naród w rozumieniu nowoczesnym nie mógłby powstać. Kiedy nasi wspaniali wieszczowie tworzą najwspanialsze, powiedziałem, XIX-wieczne polskie dzieła, nie ma narodów w rozumieniu nowoczesnym. Mamy poddanych i mamy panów. Naród jest, ale naród szlachecki. Naród szlachecki nie identyfikuje się z swoimi poddanymi. Dopiero uwłaszczenie, które następuje na ziemiach polskich pół wieku, a nawet 70-80 lat po uwłaszczeniu we Francji, powodowało dopiero powstanie warunków do unowocześnienia narodu. Na początku XX wieku w krajach Europy Środkowej, w tym w Polsce, dochodzi do odrodzenia idei romantycznej. Nazywamy to między innymi Młodą Polską, Młodymi Czechami, Młodymi Węgrami. I to przyjmuje kształt tak zwanego neoromantyzmu. I ten neoromantyzm dobrze się łączy z treściami niepodległościowymi, ale niejednokrotnie również właśnie z nacjonalizmem. Natomiast jeśli chodzi o mity narodowe, po pierwsze, mity narodowe tworzą te narody, które szybsze się dzieje tego XIX-XX wieku z wielkimi kompleksami. Te, które były niedowartościowane, które uważały, że coś więcej im się należy, a ich los jest znacznie gorszy niż można było to sobie wyobrazić. Ich ambicje, aspiracje nie pokrywały się z ich dotychczasowym losem. Na przykład jak Czesi, Chorwaci czy Litwini. Oni tworzą mity, które mają dowartościować prawo ich narodu do samodzielnego bytu, do posiadania, uwaga, własnego państwa. Skoro jesteśmy narodem samodzielnym, dojrzałym, to żebyśmy się dalej mogli właściwie rozwijać, do tego potrzebujemy państwa. Nie ma państwa bez dobrze rozwijającej się kultury narodowej. Oczywiście to musiało prowadzić do konfliktów z innymi narodami, o czym może za chwilę porozmawiamy. Natomiast narody, które miały swoją państwowość, one z kolei tworzyły mity nawiązujące do swojej wielkiej przeszłości. Francuzi cały czas podkreślali, że są spadkobiercą Imperium Romanum. Że to, że oni tworzą imperium kolonialne, to wynika jakby z tradycji rzymskiej, że Rzymianie kiedyś stworzyli takie imperium kolonialne i oni tworzą podobnie. Z kolei Niemcy oczywiście, tak wspominaliśmy, nawiązują do tradycji Karola Wielkiego i Imperium Romanów. Między Francuzami a Niemcami rozpoczyna się wojna o dziedzictwo karolińskie. Dziesiątki prac napisano, czy był to Francuz, czy był to Niemiec. Oczywiście używając w XIX wieku pojęć kalki XIX-wiecznej, właśnie tego rozumienia XIX-wiecznego narodu i próbując to przenieść do tego VIII czy IX wieku. I to było zupełnie nieprzekładalne. Niemniej niektórzy mówili, że pierwsza wojna światowa to była wojna o to, czy Karol Wielki był Niemcem, czy był Francuzem, bo wiadomo, do pojednania w tej kwestii nie doszło, prawdę mówiąc, spór istnieje do dzisiaj. Ale właśnie Niemcy nade wszystko nawiązują do tej historii jednak germańskiej, do skutecznej walki Germanów z upadającym imperium, że właśnie Germanie przejęli pałeczkę od Imperium Romanum, teraz w XIX wieku do tego wracają i my Niemcy jako spadkobiercy Imperium Romanum mamy prawo do do zarządzania Europą, jakby prawo nam powierzyli kiedyś Rzymianie. Także to Imperium Romanum w mitologizowaniu historii na użytek potrzebny i nacjonalizmu odegra bardzo wielką rolę.
Panie profesorze, opisał pan, jak rodziła się nowa tożsamość europejskich społeczeństw jako narodów właśnie, ale przecież odkrycie takiej nowej tożsamości jako naród nie musi automatycznie prowadzić do przekonania o własnej wyjątkowości, o przewadze, nie musi od razu być uzasadnieniem dla dążenia do dominacji nad innymi. Czy można odnaleźć w historii XIX wieku ten krytyczny moment, kiedy upraszczając, narody zaczynają być nacjonalistyczne, to znaczy to odkrycie ich nowej tożsamości prowadzi do tego, że od razu łączą ją z przekonaniem o własnej wyjątkowości, przewadze nad innymi.
To jest niemożliwe, nie ma takiej jednej daty, ani jednego wydarzenia, jakiegoś faktu, który by był takim przełomowym. To był proces wpisany na lata, nawet na dziesiątki lat, kiedy, tak jak na początku wspominałem, że rywalizacja mocarstw w ramach dwóch wielkich bloków politycznych i militarnych i napinanie mięśni związanych z wojną o kolonie, o nowy podział świata, zmuszał ideologów narodowych do zmożonego wysiłku na rzecz uzyskania większej energii, większej dynamiki pracy członków swoich narodów. Stąd hasło, że pracujemy nie tyle dla siebie, albo nie tylko dla siebie, wykonujemy pracę dla ojczyzny, dla państwa narodowego. Kiedy na początku XX wieku te napięcia między blokami i państwami coraz są silniejsze, zwycięża, wszędzie widać, idea egoizmu narodowego, nawet wśród narodów, które nie mają swojego własnego państwa, które powiadają, że nie możemy się oglądać na innych. Mamy swoje własne obowiązki, obowiązek wobec swojego narodu, bo to mój naród jest tym narodem wybranym, tym narodem najlepszym. Niejednokrotnie pojawia się do tego jeszcze ideologia religijna. Przedstawiciele nacjonalistów z reguły powiadali, że Bóg jest z nami, także Pan Bóg był faktycznie ze wszystkimi i wszystkich wprowadził do jednego europejskiego konfliktu. Ten egoizm w przeddzień wojny, ideologia egoizmu jest bardzo, bardzo już daleko zaawansowana, co prowadzi do takich manifestacji nienawiści. Na przykład manifestacja organizowanych w Paryżu czy Berlinie, pali się kukły, postaci, które są utożsamiane z państwami sąsiednimi. Wykrzykuje się hasła, na przykład we Francji antyniemieckie, w Niemczech antyfrancuskie. To ten konflikt między rządami i między intelektualistami, tym artystami, bo oni też mają tutaj swoją rolę jako tych, którzy upowszechniają idee nacjonalistyczne. I te idee nacjonalistyczne docierają do innych środowisk politycznych. Przeciwko tej ideologii nacjonalistycznej, włączności egoizmu, próbuje stanąć socjaldemokracja, socjaliści skupieni w pierwsze, a później w drugiej międzynarodówce. To hasło proletariusze wszystkich krajów łączcie się było hasłem skierowanym również przeciwko narodowej włączności, przeciwko idei solidarności wszystkich członków jednego narodu, chłopów, robotników, mieszczaństwa, kapłanów, bankierów, rzemieślników, skupionych wszystkich pod jednym wspólnym narodowym dachem. Przeciwko, z drugiej strony mamy ideę solidarności wyzyskiwanych, źle wynagradzanych, tych, którzy są pozbawieni szacunku i walczą o prawo do tego szacunku, do godności własnej. Ale co się okazuje? Te idee nacjonalistyczne w taki sposób, powiedziałbym, pełzający, niewyrazisty, nieoficjalny, docierają do nawet przywódców socjaldemokracji, do również liderów lokalnych. I triumf nacjonalizmu, socjaldemokracji wyraźnie widać w czasie pierwszych tygodni Wielkiej Wojny, kiedy to parlamenty w wojących krajach europejskich faktycznie bez sprzeciwu uchwalają tak zwany projekt wojny obronnej i uchwalają budżety wojenne. W Niemczech w czasie głosowania w Reichstagu tylko jeden poseł socjaldemokracji, w ogóle jeden poseł podniósł rękę znakiem sprzeciwu był to bardzo słynny socjalista, później komunista niemiecki, Karl Liebknecht. Ale mówiłem, podobnie było w pozostałych krajach. Także nacjonalizm pokonał ideę internacjonalistyczną. Ta wojna, która wybuchła w 14 rokiem, jest wojną nacjonalizmów. I w czasie wojny te nacjonalizmy się jeszcze pogłębiają, no bo trzeba było tworzyć przeciwnika.
Wspomniał pan profesor o tym, że nacjonalizm pokonał idee socjaldemokratyczne, pokonał również ideę uniwersalizmu chrześcijańskiego, prawda?
Zdecydowanie tak. Uniwersalizmu chrześcijańskiego, miłości, w końcu miłujmy nieprzyjaciół naszych, okazało się słowem bez pokrycia. To, co było częścią programu chrześcijańskiej demokracji, co jest bardzo wyraźne w Leonowej Rerum Novarum, powstającej, później upowszechniającej się nauce społecznej Kościoła rzymskiego, ale również Kościoła ewangelickiego, na przykład w Niemczech czy w Holandii, tam też ta idea nacjonalistyczna zaczyna wygrywać. I chadecja coraz bardziej ulega prądom nacjonalistycznym. Jedynym środowiskiem, które chyba najbardziej było odpornione na idee nacjonalistyczne, była arystokracja. No bo arystokrata nie bardzo widział, co go łączy ze swoim dawnym poddanym, co go łączy z jego robotnikiem folwarcznym, który żyje w zupełnie innym świecie wartości. I arystokracja europejska, stąd widać nawet to w okresie międzywojennym, w II wojnie światowej, arystokracja europejska założyła taki, powiedziałem, płaszcz odporności. Ze względu już na te relacje kosmopolityczne z arystokracją innych nacji, gdzie tylko pojedynczy przedstawiciele, tak istocie, arystokracji ulegają prądom nacjonalistycznym. Oni są konserwatystami, zachowawcami, ale rzadko bywają nacjonalistami. Inaczej niż ich dawni poddani, czyli chłopi, którzy ulegają w znacznej mierze ideologii nacjonalistycznej.
Gdybyśmy dzisiaj chcieli pokusić się o bilans, jakie skutki przyniósł ze sobą nacjonalizm do Europy?
No, nacjonalizm przyniósł dwie okrutne wojny, pierwszą, drugą wojnę światową, narastającą nienawiść, ale przyniósł również, czy dał Europie szansę pojednania. Współczesna Europa, Europa Unii Europejskiej, generalnie pożegnała nacjonalizm. Gdzieś tam on jeszcze jest na peryferiach społeczeństw europejskich, ale te struktury, które powstały w Europie, struktury Unii Europejskiej, a również NATO, te więzi między nacjami, nieustające podróże, poznawanie się wzajemne, to wszystko spowodowało, że nacjonalizm znalazł się w odwrocie, a również przekonanie Europejczyków, że idea nacjonalistycznej wyłączności prowadzi do wojen. A my po tych dwóch wojnach, które zniszczyły Europę, my Europejczycy już nie chcemy tej kolejnej, trzeciej wojny prowadzić. I stąd to pacyfistyczne przekonanie, przesłanie do dzisiaj w Europie. Stąd zresztą Amerykanie zarzucają Europejczykom pacyfizm, niechęć do płacenia na wspólny projekt o nazwie Pakt Północnoatlantycki. Także po tych doświadczeniach nacjonalizm nie wydaje się, by miał swoją przyszłość. Ostatnie jego wyraźne znaki obecności to były wojny bałkańskie po rozpadzie Jugosławii. Ale to już minęło i stopniowo, te rany stopniowo się zabliźniają.
A jak w takim razie ocenia pan profesor to, co dzieje się obecnie w wielu krajach europejskich, czyli jednak sukcesy ruchów politycznych odwołujących się do idei narodu? Mamy do czynienia z Brexitem, z odrodzeniem się pewnych separatyzmów regionalnych, chociażby w niektórych regionach Hiszpanii. Również w Polsce obserwujemy silniejsze niż jeszcze parę lat temu odwołanie się do tożsamości narodowej. Czy to jest jakieś odrodzenie nacjonalizmu?
W moim przekonaniu nie. I tutaj właśnie ja bym jednak nie straszył. To wynika z czegoś innego. To można potraktować jako rodzaj też reakcji obronnej, co wyraźnie widać w Brexicie. Mianowicie struktury Unii Europejskiej zostały tak zbudowane, że niejednokrotnie najważniejsze decyzje podejmują politycy, którzy nie zostali bezpośrednio wybrani, którzy nie mają mandatu politycznego ani społecznego, by decydować o narodach Europy. I ta wizja stworzenia, lansowana zwłaszcza pod koniec XX wieku, na początku XXI wieku, winia pomysł stworzenia państwa europejskiego z konstytucją europejską, z prezydentem europejskim, która to Unia, to Związek Europa byłaby kierowana przez brukselskich biurokratów, powodował reakcje obronne. To, że w kilku referendach i to w końcu zachodni Europejczycy odrzucili ideę pogłębionej integralności, to między innymi wynikało z tego, że chcemy z sobą współdziałać, chcemy z sobą współpracować, a jednocześnie za wysoka cena jest ta, którą nam proponują umownie powiedzmy urzędnicy brukselscy. Natomiast nie powstało żadne nowe państwo. Nie mamy państwa Flamandów, nie mamy państwa Walonów, aczkolwiek Walonowie Flamandują żyją nie tylko obok siebie, ale niekiedy przeciwko sobie. No niemniej doszli do wniosku, że no nie sposób tak się różnić głęboko, żeby stworzyć odrębne państwa. W końcu Katalończycy też nie wszyscy wspierają ideę separatystycznego państwa katalońskiego. Pomysły z kolei, by stworzyć państwo północno-włoskie, Padonia, no też nie zostały zaakceptowane. Nie wiem, jak się powiedzie eksperyment szkocki, ale on z kolei właśnie wynika z tego, że Szkoci woleliby bliższe związki z Europą niż no zawsze nieobecni w historii Europy, czy długo nieobecni w historii Europy, Brytyjczycy, bo w końcu Brytyjczycy prawie zawsze byli poza Europą, tworzyli własną politykę, a interweniowali w sprawie europejskiej tylko wówczas, kiedy to było zgodne z ich interesem, jak choćby w pierwszej czy w II wojnie światowej, po czym znowu się wycofywali na swoje imperialne szlaki i okupowali się na swoich brytyjskich pozycjach. Dlatego Brexit, no ja bym nie odbierał w tej kategorii, właśnie w kategoriach triumfu nacjonalizmu brytyjskiego, tylko w kierunku właśnie utrwalania tej tradycyjnej brytyjskiej tożsamości i tym postawił kropkę.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.